umiłowani w Chrystusie Panu, czcigodni księża, siostry i bracia w Chrystusie. Dzisiejszy fragment Ewangelii według świętego Mateusza przedstawia nam przypowieść, o którą Chrystus opowiadał swoim słuchaczom, a więc taki styl wypowiedzi, który poprzez alegorię, poprzez porównanie ma dać katechezę, wiadomość, informację o tym, czym jest Królestwo Boże. Do tego sprowadza się Ewangelia. Czym jest Królestwo Boże i jak się do niego dostać. I Pan Jezus, kiedy daje ten przykład panien roztropnych i nieroztropnych, konkluduje przypowieść o tym, że nie znamy dnia ani godziny, kiedy przyjdzie Pan, kiedy nastąpi ten moment, kiedy będzie powiedziane nad nami, że nadchodzi Zbawiciel i że na ten moment trzeba być zawsze gotowym. Gdzie uczymy się? Gdzie mamy najlepszą szkołę spotykania Zbawiciela? W liturgii. Liturgia Eucharystii uczy nas spotkania z Bogiem. Właśnie tej gotowości i czuwania. Integralną częścią tego czuwania na oblubieńca jest rozradowane serce, które wyraża swoją radość także poprzez śpiew. Poraduje się z tego, że idzie oblubieniec. Radość niemylona z wesołkowatością. Radość niemylona z poczuciem dobrego humoru. To jest coś o wiele głębszego, bardziej fundamentalnego. Wesołkowatość może być pusta, jak właśnie ten ganek bez oliwy, ten kaganek bez oliwy. Może być bardzo zdobny, ale pusty. Nie tego chce Chrystus. Królestwo niebieskie to nie jest królestwo pustki, ale bogatego wnętrza. Właśnie liturgia nas wychowuje, napełnia nas tym bogatym wnętrzem, jakim jest życie duchowe, szczyt życia człowieka. Bo nie tylko, że patrzymy na to, co zjeść, co wypić, ale chcemy jeszcze sensu dla swojego życia. Chcemy takich wartości, których nie da rady zmierzyć, zbadać pod mikroskopem, nie da rady zważyć na wadze, eksperymentalnie za pomocą papierka lakmusowego wykazać, gdzie ona rzeczywiście jest. Jak miłość, szczęście, prawda. Stopnie Królestwa Bożego. Chrystus daje nam tę moc i tę siłę, abyśmy właśnie potrafili wzrastać w tym, co duchowe, a więc odpowiadać sobie na to pytanie i odpowiedź, czym jest sens, sens mojego życia. Co wypełnia treść tego, czym na co dzień żyję. I właśnie tym szczytem jest duchowość. Duchowość eucharystyczna. Trudna? Pewnie. Wymagająca? Oczywiście. Ale kiedy spojrzymy na Chrystusa, oblubieńca naszego w Eucharystii, to widzimy, że Bóg, który może wszystko, który jest ponad materią i chrześcijaństwo jako pierwsze przestało czcić materię, uznało, że Bóg ją stworzył, że Bóg przyjął tę materię, że stał się człowiekiem i może być wszędzie, bo jest wszechmogący. a podjął wolną decyzję z miłości, że chce być w bardzo konkretnej czasie i przestrzeni, w tabernakulum. Czy jest to łatwe? Właśnie ubogacające nas. Muzyka kościelna tylko i aż rezonuje tym trwaniem Boga przy człowieku. Że Bóg przy nas jest. Ale to nie jest obecność łatwa. To jest obecność, która właśnie od nas zobowiązuje szczerości, zobowiązuje właśnie do wyrzeczenia się fałszu. Nie tylko tego muzycznego. Fałszu życia. Antywartości. A jakie dzisiaj, pozwólcie kochani, że trzy tylko. Oczywiście można by więcej. Ale trzy najczęściej jakby w obiegowej opinii, przez to, że żyjemy w społeczeństwie i w rozmaitych ideologiach, które pomimo wiary w Boga gdzieś się do nas pchają, właśnie do naszej duchowości, próbują ją zatruć. Jakie to są trzy takie szczególne cechy, źle rozumiane, fundamentalne dla człowieka, a które niszczą go właśnie w tym najbardziej wewnętrznym miejscu? Posiadamy rozum. Kiedy słuchamy muzyki, próbujemy ją zrozumieć. Ona nas porusza, ale chcemy, jakby ona także nas inspiruje, bo pobudza nasze myślenie. Rozum otwarty ma być na prawdę. A prawda często dzisiaj jest mylona z popularnością. Nie wolno mówić prawdy, bo się nie będzie lubianym, bo się nie będzie popularnym. Nie wolno mówić prawdy wtedy, kiedy chce się mieć puste wnętrze. Ale jeżeli chce się mieć coś w tym wnętrzu, w swoim sercu, tę oliwę, prawdą trzeba żyć. I to też dotyczy muzyki kościelnej. Ona ma być prawdziwa, a nie popularna. Ona jest na drugich antypodach tego, co nazywamy popkulturą. Drugą taką wartością jest dobro, bo ono łączy się z naszą wolą, naszą wolnością. Czego chcesz? Dobra. Szczęścia. A często dziś jest to mylone z przyjemnością. Dobro nie zawsze musi być przyjemne. Dobro czasem może być nieprzyjemne, trudne, wymagające, ale właśnie przez to jest dobre. I taka też ma być muzyka kościelna. Dobra. I w końcu często tak jakoś sobie o tym myślę i mówię, żyjemy w epoce rozfajniania Kościoła. Rozfajnić Kościół. Mylimy świętość z fajnością, że Pan Jezus był taki fajny. I wybieramy te fragmenty Ewangelii, które nam to ukazują. Zapominamy o tych, w których potrafił być surowy, prawdomówny, pomimo braku popularności. Jakie socjologiczne zwycięstwo, kiedy Pan Jezus umiera na Golgocie, na krzyżu, są pod krzyżem, jak słyszymy, trzy osoby. Tłumy są w Jeruzalem. Socjologicznie znowu przegrał. A może właśnie wygrał. Że właśnie jest fajny. Że świętość to jest fajność. Nic bardziej mylnego. Kiedy w prefacji i śpiewamy w Benedictus święty, 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 Izajasz 6, rozdział 6, wers, że Bóg jest po trzykroć święty, a nie fajny, Kościół jest święty, a nie fajny. I muzyka liturgiczna, muzyka kościelna ma być święta, a nie fajna. Może taka być. Ale jest tylko echem pustki. I tego nam w świecie nie brakuje. Brakuje nam treści. I ją mamy w Chrystusie. Pozwólcie, że odniosę się jeszcze i krótko zacytuję jednego z największych współczesnych kompozytorów, Henryka Mikołaja Góreckiego. Kiedy odbierał doktorat honoris causa Uniwersytetu Muzycznego imienia Fryderyka Chopina w Warszawie, z właściwą sobie i przekorą, i tendencją, przeczytał zamiast laudacji, zamiast tego swojego wykładu, w których pewnie większość współczesnych kompozytorów opowiadałoby, jakich to oni uniwersów muzycznych nie odkrywają, jakimi to tutaj twórcami, już prawie łamane przez twórcami nie są. Górecki po prostu cytował dokumenty Kościoła. Miał je rozczytane. Wybierał tylko takie najbardziej króciutkie, takie fragmenty, z którymi oczywiście trzeba dyskutować, ale trzeba mieć ogromną wiedzę. Poziom, wydaje mi się, nie wystarcza. Tak mówił o sztuce. Pomocnica człowieka. Oto wspaniała definicja i wspaniałe zadanie sztuki. Jednak temu zadaniu odpowie ona tylko pod warunkiem, że swoją wolność zwiąże ona z humanum, z tym, co ludzkie. Humanum ze swej strony można poznać w całej jego wielkości tylko wówczas, gdy patrzy się nań z perspektywy nieskończoności, w perspektywie Boga, który jest ostatecznym celem wszystkich ludzkich dążeń. To miał Górecki do powiedzenia audytorium w Uniwersytecie Muzycznym. Bóg jest celem naszych dążeń. Tutaj w czasie mszy świętej, w liturgii, gdzie na co dzień przygotowujecie się, gdzie macie cotygodniowe próby, gdzie poświęcacie swój czas Bogu. To jest właśnie moment, w którym wybiera się to, co nie zawsze jest przyjemne, nie zawsze jest popularne, ale właśnie treściwe. Niech święta Cecylia, która właśnie w taki sposób myślała, dała się zamordować za to, że nie chciała się wyrzec z wiary. No co by się stało? Przecież dalej by jadła, dalej by piła. Była podobno bardzo urodziwą kobietą. Jej męża zabili za wiarę. Znalazłaby nowego. Wie ksiądz, przecież nie można przesadzać. Oddała wiarę, bo od tego momentu już to wszystko nie miałoby sensu. Niech nam wyprasza, abyśmy wpatrzeni i stęsknieni za oblubieńcem, za Chrystusem, radując się Jego obecnością w Eucharystii, a przez Eucharystię w naszym życiu, żeby pozwalała i strzegła w nas nie tyle tego, co przyjemne, ale co dobre. Nie tyle tego, co popularne, ale prawdziwe. I nie tyle tego, co fajne, ale święte. Amen.